Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Zapadł wyrok w sprawie Kyla Rittenhouse'a, nastolatka, który w zeszłym roku zastrzelił dwie osoby, ranił trzecią w czasie protestów na tle rasowym w Kenoshi, Wisconsin. Decyzja przysięgłych zapadła kilka dni temu, ale obydwie strony politycznego sporu już dawno wydały werdykt. Dlatego kontrowersje wokół tego procesu były ogromne, a jego rezultat może mieć długofalowe skutki. Zapraszam do słuchania. Przypomnijmy najpierw podstawowe fakty. Rozmawiamy o zdarzeniach z końca sierpnia ubiegłego roku, kiedy przez Stany Zjednoczone przetaczała się prawdziwa burza wywołana śmiercią George'a Floyda. W całym kraju odbywały się tysiące protestów, którym czasem towarzyszyła przemoc, akty wandalizmu, czasami grabież. 23 sierpnia Jacob Blake pojawił się w domu swojej byłej dziewczyny. Ciążył na nim nakaz aresztowania za przemoc domową i za napastowanie seksualne tej właśnie kobiety. Kobieta wezwała policję. Blake chciał się oddalić swoim samochodem i kiedy wsiadał do tego SUV-a, policjant strzelił do niego kilkukrotnie. Później policjant zeznał, że Blake miał nóż. Te wydarzenia doprowadziły do wybuchu masowego protestu, z początku pokojowego, ale szybko pojawiły się również akty przemocy. Część protestujących podpalała budynki, podpalała samochody, w związku z czym władze wprowadziły godzinę policyjną, wezwały również Gwardię Narodową, ale to nie wystarczyło do uspokojenia sytuacji. Dwa dni później, kiedy te protesty wciąż trwały, ale trwały również podpalenia, na ulicach Kenoshi pojawili się uzbrojeni cywile. Przedstawiali się jako milicja, jako oddział sformowany oddolnie, by chronić lokalne biznesy przed podpalaczami i złodziejami. Wśród tych ludzi był 17-letni Kyle Rittenhouse, uzbrojony w karabin AR-15, czyli taką obecnie bardzo popularną wśród amerykańskich miłośników broni, cywilną wersję karabinu M-16, używanego przez armię USA we wszystkich ważniejszych konfliktach. Doszło do incydentu. Nastolatek zastrzelił dwóch nieuzbrojonych mężczyzn, ranił trzeciego. Ponieważ trwała wtedy właśnie kampania wyborcza, cała sprawa szybko została wciągnięta w polityczne tryby. Dla demokratów był to jasny dowód na to, że działania Donalda Trumpa, który wtedy już dosyć głośno atakował protesty i protestujących spod znaku Black Lives Matter, nazywając ich podpalaczami i złodziejami, że te działania prezydenta doprowadziły do eskalacji przemocy, do tego właśnie, co się stało w Kenoshi. Krytykując Trumpa za brak potępienia białych supremacjonistów, Joe Biden opublikował na Twitterze takie wideo, w którym Rittenhouse został przedstawiony właśnie jako jeden z nich. Republikanie przyjęli za to inną narrację. Obecność uzbrojonych obywateli była ich zdaniem konieczna ze względu na zagrożenie mienia lokalnych przedsiębiorców, a Rittenhouse bronił się przed atakującym tłumem. Media po obydwu stronach oczywiście bardzo mocno angażują się w tę sprawę. I tak dochodzimy do procesu, który ruszył w listopadzie tego roku. Zgodnie z prawem stanu Wisconsin, oskarżony miał prawo do samoobrony, jeśli tylko czuł, że jego życie jest zagrożone. W tym kierunku toczył się cały proces. Czy Rittenhouse czuł się zagrożony w momencie, kiedy oddawał strzały? Przyjrzyjmy się temu, czego dowiedzieliśmy się z zeznań świadków. Najpierw doszło do spotkania Rittenhouse'a z Josephem Rosenbaumem. Rosenbaum dopiero co opuścił szpital, w którym znalazł się po próbie samobójczej. Mieszkał w motelu. Wcześniej bywał bezdomny. Zaczął używać narkotyków w wieku lat 13, kiedy jego matka trafiła do więzienia. Sam również sporo czasu spędził za kratkami. Na protest najprawdopodobniej trafił dosyć przypadkowo. Jego narzeczona zeznała, że mężczyzna tego dnia nie wziął leków, a leczył się na chorobę dwubiegunową. Inni świadkowie twierdzili, że słyszeli, jak Rosenbaum wykrzykuje antypolicyjne i rasistowskie hasła oraz zachowuje się w sposób, delikatnie mówiąc, niestabilny. W pewnym momencie ten mężczyzna ruszył za Rittenhouse'em, który uciekał przed nim, jednocześnie starając się przekonać napastnika, że jest przyjacielem. Tak przynajmniej zeznał jeden ze świadków. Rittenhouse z kolei zeznaje, że Rosenbaum groził, że go zabije. Osaczył chłopaka na pustym parkingu i kiedy próbował sięgnąć po jego broń, Rittenhouse strzelił. Rosenbaum zginął. Przestraszony Rittenhouse uciekł, biegł w kierunku miejsca, gdzie znajdowała się policja, ale po drodze napotkał protestujących, wśród których rozeszła się już informacja, że przed chwilą do kogoś strzelał. Na nagraniu słychać okrzyki: on go zastrzelił, bijcie go, dorwijcie go. Rittenhouse ucieka, przewraca się i wtedy dopada do niego dwóch mężczyzn, jeden go kopie, drugi uderza w głowę deskorolką. To był 26-letni Anthony Huber, który zamierzył się jeszcze do drugiego ciosu, kiedy leżący wciąż na ziemi Rittenhouse oddał strzał. Huber zginął. Pojawia się kolejna osoba, Gage Grosskreutz, ratownik medyczny, który podczas protestów starał się pomagać rannym. On ma ze sobą pistolet. W momencie, kiedy wycelował ze swojej broni do Rittenhouse'a, ten strzelił po raz kolejny, Grosskreutz zostaje ranny. Po tych zajściach Rittenhouse kontynuuje ucieczkę w stronę policji, opuszczając broń i unosząc ręce do góry. Policjanci jednak go zignorowali, najwyraźniej nie rozumiejąc, że to on był strzelcem. Ława przysięgłych uznała te zeznania i ten obraz, który się z nich wyłonił, za wystarczające przesłanki, by Rittenhouse'a uniewinnić. Czy słusznie? Jeśli rozpatrujemy sprawę wyłącznie pod kątem samoobrony, a tym właśnie miała zająć się ława przysięgłych zgodnie z prawem Wisconsin, najprawdopodobniej tak. W każdym z przypadków Rittenhouse był atakowany przez starszych od siebie mężczyzn. Rosenbaum próbował wyrwać mu broń na opuszczonym parkingu, prawdopodobnie grożąc, że go zabije. Huber i jego towarzysze ścigali nastolatka wśród okrzyków zachęcających, by się z nim rozprawić. Nie wiedzieli, jak przebiegało jego zajście z Rosenbaumem, ale mieli pewność, że należy uderzyć. Czy Rittenhouse nie mógł się obawiać, jak zakończy się to spotkanie? Tego rodzaju incydenty często bardzo trudno jednoznacznie ocenić, ale na pewno nie można w tym przypadku stwierdzić, że ława przysięgłych się pomyliła. Oskarżenie starało się również udowodnić inny zarzut, że Rittenhouse nie miał prawa jako niepełnoletni pojawić się w Kenoszy z bronią. Ten zarzut został jednak oddalony przez sędziego w ostatniej chwili. Sędzia przyjął interpretację prawa przedstawioną przez obronę. Mianowicie istnieje paragraf, który mówi, że osoby poniżej 18 roku życia nie mają prawa nosić broni w Wisconsin. A potem, po tym paragrafie następuje dodatkowy zapis mówiący o zakazie używania broni o skróconej lufie. Oskarżenie dowodziło, że ten zapis zakazuje wszystkim obywatelom używania tego rodzaju broni. Obrońcy, że chodzi o to, by niepełnoletni nie nosili właśnie wyłącznie broni o skróconej lufie, a lufa karabinku Rittenhouse'a była odpowiedniej długości. Sędzia zaakceptował tę drugą wersję. Oskarżenie starało się również przekonać ławę, że Rittenhouse miał niewłaściwe intencje jadąc do Kenoszy. Wbrew temu, co mówił na początku, nikt go tam nie zapraszał. Przyznał to zresztą niedawno w rozmowie z Tuckerem Carlsonem, tłumacząc, że po prostu zobaczył w telewizji, jak niszczona jest Kenosza, a ponieważ to była jego okolica, więc poczuł się zobowiązany, by jej bronić. Oskarżyciel sugerował więc, że biorąc do miasta broń, Rittenhouse z góry miał zamiar, by do kogoś strzelić, co z kolei miało wynikać z jego poglądów. Trzeba tu jednak jasno powiedzieć, że ta kwestia nie miała znaczenia. Jeśli Rittenhouse miał prawo być w Kenoszy z bronią, a tak uznał sąd, i strzelał wyłącznie w samoobronie, a tak uznali przysięgli, to kwestia jego osobistych przekonań, charakteru, wpisów w mediach społecznościowych nie powinna mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia tej konkretnej sprawy. Natomiast na marginesie tego procesu powinny pojawić się inne pytania. Czy jeśli prawo zezwala 17-latkowi, by wziął karabin i pojechał z nim na burzliwy protest, to jest to dobre prawo? Czy oburzeni obywatele, nawet kiedy policja ma problemy z opanowaniem sytuacji, powinni brać sprawy we własne ręce? Do reagowania na takie kryzysowe sytuacje są wyznaczone konkretne służby, wyekwipowane odpowiednio, nie w AR-15, przygotowane do trudnych interakcji z wzburzonym tłumem. A nawet ci funkcjonariusze, pomimo szkoleń, pomimo doświadczenia, czasem wieloletniego, podejmują błędne decyzje. Czego można oczekiwać od uzbrojonych cywilów, poza tym, że sprowokują dodatkowe nieszczęścia? Wydaje się jednak wątpliwe, by do takiej debaty doszło i by miała ona coś zmienić. Rittenhouse z miejsca stał się bohaterem dla umownej swojej strony. Nie tylko zaproszono go do Fox News, do rozmowy z Tuckerem Carlsonem, ale również zainteresowali się nim politycy. Więc być może zrobi karierę jako influencer, być może będzie stałym komentatorem w jednej z konserwatywnych stacji, a w przyszłości nawet politykiem. Jego przykład najprawdopodobniej tylko zachęci do formowania podobnych milicji w przypadku innych ulicznych protestów przechodzących czasem w zamieszki. Warto też pamiętać, że obecnie przed Sądem Najwyższym toczy się sprawa stanu Nowy Jork, który do tej pory miał dosyć restrykcyjne regulacje dotyczące noszenia broni ukrytej. By móc to robić, każdy chętny musiał najpierw zdobyć odpowiednie zezwolenie, wydawane tylko ludziom, którzy przedstawili odpowiednio ważny powód, dla którego mieliby to robić. Prawo zostało zaskarżone jako niekonstytucyjne i teraz wszystko zależy od werdyktu. Jeśli zdominowany przez konserwatystów Sąd Najwyższy zdecyduje się to prawo utrącić, co jest wcale prawdopodobne, będzie to oznaczało, że również w innych stanach nie będzie można stosować tego rodzaju regulacji. Ludzie z bronią, noszoną jawnie bądź ukrytą, mogą wkrótce jeszcze częściej pojawiać się w rozmaitych miejscach publicznych. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu po amerykańsku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i rzuciło nieco światła na tę skomplikowaną, kontrowersyjną sprawę, którą w ostatnich dniach żyły całe Stany Zjednoczone. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, bardzo Was zachęcam do finansowego wsparcia podcastów Klubu Jagiellońskiego. Nie tylko mojego podcastu, można to zrobić wchodząc na stronę klubu i tam klikając w odpowiednią zakładkę. Z góry bardzo dziękuję i zapraszam do słuchania następnych odcinków, subskrybowania i followowania, tak by nic Wam nie umknęło. Do usłyszenia.